Witam Państwa w Niegowie. Zapraszam na wycieczkę, podczas której zobaczymy dwa zamki, słynne Orle Gniazda, a towarzyszyć nam będą wspaniałe jurajskie krajobrazy. Zaczniemy od zamku w Mirowie. Udajmy się na parking pod zamkiem. Można się tam dostać na dwa sposoby. Samochodem. Z punktu informacji turystycznej należy wyjechać w prawo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Po około 3 kilometrach dojedziemy do wsi Mirów. Tam znaki zaprowadzą nas na parking przy drewnianym barze. Tam usłyszymy się ponownie. Pieszo, stanąwszy plecami do punktu informacji turystycznej, kierujemy się drogą w prawo, wypatrując oznaczeń czerwonego szlaku Orlich Gniazd. Szlakiem kierujemy się w lewo do Zamku Mirowskiego. Odległość do parkingu przy Mirowskim Zamku wynosi około 3,5 km. Po wyjściu na zewnątrz można wcisnąć klawisz Mapa. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się trasa dojazdu do parkingu pod Zamkiem Mirów. Na czas przejazdu lub przejścia proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo na miejscu. Witam Państwa pod zamkiem w Mirowie. Proszę podejść pod mury zamku. Znajdujemy się w Mirowie, niewielkiej miejscowości położonej w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewysokie pagórki, białe, wapienne ostańce skalne, pachnące sosnowe lasy nadają tym okolicom szczególnie malowniczy wyraz. Jednak największą atrakcją, tym co przyciąga w te okolice rzesze turystów, jest Mirowski Zamek, a właściwie jego ruiny. Fruje on przestrzeń, zdaniem wielu, szczególnie tych obdarzonych bujną wyobraźnią, niczym kamienny okręt. Zanim dotkniemy zamkowych murów, proponuję zapoznać się z ciekawymi dziejami budowli, której mieszkańcy przez ponad 400 lat byli obecni na kartach historii Polski. Wszystko zaczęło się już w odległych czasach średniowiecza, w XIII wieku, kiedy po raz pierwszy doceniono walory obronne tego miejsca. Stanęła wówczas w Mirowie drewniano-ziemna warownia. Warto pamiętać, że XIII stulecie to w historii Polski okres bardzo burzliwy, czas wojen między różnymi książętami z rodu Piastów, czas najazdów władców z sąsiednich państw czy dzikich Tatarów. Przypuszcza się, że pierwszy obiekt murowany został zbudowany na skałach mirowskich dopiero w połowie XIV wieku, za panowania ostatniego polskiego króla z dynastii piastowskiej, Kazimierza Wielkiego. Czy powstał z woli władcy, nie wiemy. Pierwsza pisemna informacja o istnieniu zamku w Mirowie pochodzi z 1405 roku. W XV wieku należał on do wielu potężnych, odgrywających wielką rolę w państwie Jagiellonów, rycerskich rodów, w tym Lisów, którzy później przybrali nazwisko Koziegłowskich. Najpotężniejszym z nich był z pewnością Krystyn I, jeden z najbardziej oddanych stronników króla Władysława Jagieły, podczas bitwy pod Grunwaldem, prowadzący do boju 42 chorągiew. Pod koniec XV stulecia warownie nabyli myszkowscy herbu Jastrzębiec, którzy na wiele dziesięcioleci uczynili z Mirowa swą główną siedzibę. Po wyprowadzce myszkowskich panami na Mirowie byli jeszcze korycińscy i męcińscy. Niestety w połowie XVII wieku zalewające Polskę potopem wojska szwedzkie dotarły również pod mury tej warowni. Była ona wówczas, od kilku dopiero lat, w posiadaniu rodu Męcińskich. W 1657 roku Szwedzi dotkliwie pokiereszowali zamek, niszcząc w znacznym stopniu jego mury. Po odstąpieniu najeźdźców właściciele wyremontowali co mogli, ale nie przywrócili budowli do niedawnej świetności. Ostatecznie zamek w Mirowie został opuszczony pod koniec XVIII wieku. Jesteśmy już pod murami. Proszę teraz obejść zamek dookoła, tak żeby mieć go po prawej stronie. Po okrążeniu zamku zatrzymamy się przed tablicami informacyjnymi. Ja zaś będę w tym czasie snuł opowieść. Z bliska doskonale już Państwo widzą, jak misternie dawni budowniczowie połączyli mury warowni z litą wapienną skałą. Zdaje się, że tworzą one jedno. Wspominałem, że pierwszy obiekt obronny stanął w tym miejscu prawdopodobnie w XIII wieku. Niedostępne skalne gniazdo umocniono dodatkowo konstrukcją drewnianoziemną. Do naszych czasów nic z tego nie pozostało. Kilkadziesiąt lat później, w wieku XIV, mniej trwałe drewno zastąpiono kamieniem wapiennym łączonym zaprawą murarską. Specjaliści twierdzą, że ten pierwszy murowany, XIV-wieczny zamek był dosyć prostą budowlą, nie przypominającą jeszcze tych monumentalnych ruin wznoszących się ponad nami. Doskonale wpisywała się jednak w gęstą od podobnych warowni linię obronną stworzoną przez króla Kazimierza Wielkiego przy zachodniej granicy Królestwa Polskiego. Chroniła ona od najazdu chociażby wojowniczych książąt śląskich czy Czechów. Swój najokazalszy kształt zamek zyskał po rozbudowach z XV i XVI wieku, kiedy jego panami byli przedstawiciele rodu Myszkowskich, o których opowiem Państwu nieco później. Przyjrzyjmy się zatem, co z tej warowni pozostało. Składała się ona z zamku górnego i dolnego. Najbliżej nas wznoszą się, po prawej, mury zamku dolnego. Od strony wschodniej dopatrzeć się można w nich pozostałości ganków dla straży czy okienek strzelniczych. Mur łączył się z wysoką, czworoboczną wieżą mieszkalną we fragmencie zachowaną oraz wieżą bramną, zachowaną śladowo. Za murem znajdują się niewielkie dziedzińce, a dalej na najwyższych skałach sam zamek górny, czyli najbardziej niedostępna część warowni. XIV-wieczni budowniczowie mocno osadzili ją w skale, kując w niej piwnice. Przetrwały one do dziś, tak jak trzy kondygnacje murów i charakterystyczna wieża. Wspomnę jeszcze, że po drugiej stronie zamku rozciągało się podzamcze z zabudowaniami gospodarczymi. My oglądamy teraz wschodnią część warowni. Przed Państwem wspominany mur zamku dolnego oraz pozostałości wieży mieszkalnej. Jako że stąd właśnie twierdza była najłatwiej dostępna, wykopano tutaj fosę, nad którą przerzucono most zwodzony. Proszę stanąć tyłem do tablic informacyjnych. Przed sobą, nieco na lewo, widzą Państwo dwie grupy skał, ostańców. Między nimi biegnie ścieżka, która zaprowadzi Państwa do zamku w Bobolicach. Spacer potrwa niecałe pół godziny. Ruszajmy. Wędrujemy teraz prowadzeni czerwonymi znakami szlaku Orlich Gniazd. Do pokonania mamy nieco ponad kilometr. To naprawdę niewiele, tym bardziej, że dookoła będziemy mogli podziwiać jurajskie krajobrazy, a ścieżka wije się wśród malowniczych skał. Orlimi gniazdami nazwano kiedyś zamki zbudowane w większości za czasów polskiego króla Kazimierza, zwanego Wielkim, na niedostępnych, wapiennych wzgórzach. Przed około 100 laty zaproponowano wyznaczenie pieszego szlaku turystycznego, który połączyłby wszystkie, zachowane w całości i będące ruiną, warownie. Pierwsze kilometry trasy wyznakowano już w latach 30. XX wieku. Jednak cały szlak powstał dopiero w roku 1950. Szlak Orlich Gniazd biegnie z Krakowa do Częstochowy i liczy prawie 164 kilometry. Jest więc propozycją dla wytrwałych turystów. Ale zawsze można podzielić wycieczkę na etapy. Fragment, który teraz Państwo przemierzają, zalicza się do najatrakcyjniejszych. I to zarówno pod względem historycznym, jak i krajobrazowym czy przyrodniczym. Zanim skupimy się na tych ostatnich walorach, powróćmy jeszcze opowieścią do Mirowskiej warowni. Chciałbym wspomnieć Państwu o jej właścicielach z możnego rodu Myszkowskich. Jak już mówiłem, w XVI wieku Mirów był ich rodową siedzibą. Dbali więc o nią i rozbudowywali. A kiedy się stąd wyprowadzili, zabrali ze sobą samą tylko nazwę, do której, jak się okazało, byli bardzo przywiązani. Jak to możliwe? Proszę posłuchać. Spośród wszystkich z tego rodu w historii najbardziej zaszczytną pozycję osiągnął Piotr Myszkowski. Jak na swoje czasy żył bardzo długo, prawie cały XVI wiek. Zrobił zawrotną karierę duchowną i świecką. Był biskupem płockim, a później krakowskim, zaś na dworze królewskim zajmował się tajną kancelarią. Wyróżniał się świetnym renesansowym wykształceniem, zdobytym na uniwersytetach włoskich. Dzięki temu skupił przy sobie wielu artystów. To jemu właśnie zadedykował swój przekład psalmów króla Dawida Jan Kochanowski. Nade wszystko jednak Piotr Myszkowski uwielbiał gromadzenie dóbr doczesnych. Miał je rozsiane po całym kraju, był więc czasem nazywany proboszczem całej Polski. Surowy zamek w Mirowie zdał się temu nowoczesnemu panu zbyt surowy właśnie. Pod koniec życia nakazał włoskim budowniczym wznieść piękną i wygodną rezydencję w Książu Wielkim, na północ od Krakowa. Miał stać się nową siedzibą rodu. Przywiązanie do dotychczasowego gniazda rodzinnego spowodowało, że miejsce, w którym postawiono zamek, zyskało również miano Mirowa. Proszę sobie wyobrazić, że nie był to wcale ostatni Mirów. Wkrótce Myszkowscy swoją główną siedzibę przenieśli po raz kolejny, jeszcze bardziej na wschód, do Pińczowa. Tam też nazwali ją tym mianem. Mamy więc obecnie Mirów na Jurze, w Książu Wielkim niedaleko Krakowa i w Pińczowie na Poniedziu. Porzućmy teraz na chwilę opowieść historyczną, by powrócić na ścieżkę naszego spaceru. Zbliżamy się bowiem do miejsc widokowych, które oferują nam szerokie, dookolne panoramy. Jak zapewne Państwo już zauważyli, idziemy wyniesionym dość wysoko ponad okolice grzbietem, który znany jest jako Pasmo Mirowskie, Skały Mirowskie lub Mirowska Grzęda. Ta ostatnia nazwa wydaje się najbardziej adekwatna, dlatego będziemy jej używać. Grzęda ciągnie się ze wschodu na zachód na długości około 2 kilometrów. Na południe pasmo opada łagodnymi, bezleśnymi stokami, które pokryte są murawami kserotermicznymi. Ku północy jeży się wysokimi ostańcami, tworzącymi imponujący skalny mur. Przy ładnej pogodzie na południu dostrzegą Państwo między innymi będącą rezerwatem przyrody Górę Zborów, za którą chowają się kolejne warownie w Morsku i pod Zamczu. Na północ, w stronę wsi Niegowa, rozpościera się sosnowy Las Pikulowy, za którym wznosi się na wysokość 422 metrów nad poziomem morza Bukowa Góra. Przypominam, że za plecami mamy zamek w Mirowie. Naszym celem natomiast jest zamek w Bobolicach. Wspomniane przeze mnie murawy kserotermiczne to fachowe, stosowane przez botaników, określenie łąk, które porośnięte są przez jałowce oraz liczne rośliny ciepłolubne, w tym wiele chronionych. Murawy te tworzą specyficzne siedliska na wapiennych skałach, w które grzęda mirowska szczególnie obfituje. A czy wiedzą Państwo, skąd te skały się tutaj wzięły? Odpowiedź usłyszą Państwo już za chwilę. Proszę kontynuować spacer ścieżką w stronę zamku. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdą Państwo do wyznaczonego obszaru. Przypominam, idziemy ścieżką dalej w stronę zamku w Bobolicach. Wróćmy do wapiennych skał i ich historii. Początków należy szukać przed 150 milionami lat, w erze w dziejach Ziemi zwanej Jurą. Na dnie ciepłego morza żyły wtedy drobne organizmy, gąbki i sinice, które nauczyły się wychwytywać z wody węglan wapnia, by budować z niego własny szkielet. Obumierając, opadały na dno, a były ich niezliczone ilości, więc po milionach lat wapienne szkieleciki stworzyły olbrzymie pokłady. Te, pod wpływem ciśnienia, przemieniły się w wapienną skałę, która z czasem została, już na powierzchni Ziemi, gdy morze się cofnęło, poddana wietrzeniu i erozji, uzyskując często kształt podziwianych przez nas dziś ostańców. I na powierzchni, i pod ziemią swoje robiła woda deszczowa. Rozpuszczała skały, tworząc tak charakterystyczne dla Jury krakowsko-częstochowskiej zjawiska krasowe. O krasie jurajskim, którego najefektowniejszymi przykładami są jaskinie, opowiem Państwu za moment. Teraz poświęćmy uwagę otaczającym nas ostańcom, które tworzą na grzędzie Mirowskiej istny labirynt, zwany czasem skamieniałym miastem. Największe ostańce są świetnie widoczne od strony północnej. Stamtąd możemy zobaczyć jak na dłoni, od prawej zamek w Mirowie, sąsiadującą z nim skałę z odstrzeloną basztą, a dalej między innymi studnisko przy zamku, grzędy trzecią, czwartą, krótką, szafę, klawiaturę, turnie kukuczki i wreszcie na skraju po lewej zamek w Bobolicach. A to tylko pobieżny wybór. Czy zwrócili Państwo uwagę na nazwę jednej ze skał, turnia kukuczki? Tak jest, słusznie się Państwo domyślają. Miano to wzięła od jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii, Jerzego Kukuczki. Grzęda Mirowska jest przecież od dziesięcioleci ulubionym miejscem wspinaczkowym zarówno dla początkujących adeptów tego wymagającego siły i hartu ducha sportu, jak i wyczynowców. Skoro wspomniałem Jerzego Kukuczkę, z przyjemnością przybliżę Państwu tę wspaniałą postać. Urodził się w 1948 roku w Bogucicach, dzielnicy Katowic. Jego rodzice pochodzili z istebnej, góralskiej wsi, położonej w Beskidzie Śląskim. Z zawodu był elektrykiem, z pasji pogromcą ścian górskich, zdobywcą najwyższych i najtrudniejszych szczytów. W 1976 roku rozpoczął swoją przygodę w Himalajach. 3 lata później wspiął się na lotce, a w następnych latach na wszystkich 14 ośmiotysięczników. W 1989 roku podjął próbę ponownego zdobycia lotce, tym razem południową ścianą. Przegrał. 24 października odpadł od ściany. Dziś Jerzy Kukuczka jest postacią legendą, ale nie wszyscy wiedzą, że wspinaczkową karierę rozpoczął w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po raz pierwszy dotknąłem skały w sobotnie popołudnie 4 września 1965 roku. Od tej pory wszystko przestało się liczyć. Zrezygnowałem nawet z wycieczek w Beskidy, które były oderwaniem się od naszej czarnej, śląskiej rzeczywistości. Tą odrobiną zielonego i wolności, choćby tylko w niedzielę, napisał Jerzy Kukuczka we wstępie do książki Mój pionowy świat, czyli 14 razy 8 tysięcy metrów. Turnia Kukuczki to najwyższa w całym rejonie baszta skalna. W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku pan Jerzy wytyczył na niej bardzo trudną trasę, która dziś znana jest jako Rysa Kukuczki lub Komin Kukuczki. Wciąż stanowi wyzwanie dla ambitnych wspinaczy. Na całej grzędzie Mirowskiej istnieją obecnie setki tras wspinaczkowych, od bardzo łatwych po ekstremalnie trudne. Co ciekawe, ich nazwy świadczą o fantazji sportowców. Czy uwierzą Państwo, że można się tu wspinać między innymi ponurym początkiem sezonu, ostatnimi podrygami podgrzybków czy pulowerkiem w serek? A jednak. Przypominam, że zmierzamy dalej ścieżką w kierunku zamku w Bobolicach. A ja tymczasem, zgodnie z obietnicą, powracam teraz do tego, co znajduje się tutaj, co prawda w ukryciu, ale stanowi o wielkiej atrakcyjności Jury Krakowsko-Częstochowskiej zarówno dla turystów, jak i badaczy przeszłości. Czas na zejście do podziemi i poznanie miejscowych jaskiń. Jednak wcześniej krótki kurs geologii. Jurajskie skały zbudowane są przede wszystkim z kalcytu, minerału, którego podstawowym składnikiem jest węglan wapnia, pochodzący z mikroskopijnych szkielecików gąbek i sinic. Przypominam, że wędrujemy szlakiem orlich gniazd oznakowanym biało-czerwono-białymi paskami. Proszę iść ostrożnie. Naszym celem jest zamek Bobolice, widoczny co jakiś czas między skałami i drzewami. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdą Państwo do wyznaczonego obszaru. Z punktu widzenia turysty, węglan wapnia ma jedną wielką zaletę. Nieźle rozpuszcza się w wodzie. Kiedy woda działa miliony lat, powstają zjawiska krasowe, podziwiane przez nas zarówno na powierzchni Ziemi, jak i pod nią. Do tej pory na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odkryto około 1500 jaskiń. Największa, jaskinia Wierna, liczy ponad kilometr długości. Ale tym, co w jaskiniach wywiera największe wrażenie, jest niezwykłej urody szata naciekowa. Woda niczym artystka tworzy stalaktyty i stalagmity, draperie, zasłony, polewy, pola ryżowe i wiele innych form naciekowych, mniej lub bardziej wymyślnych. Na Grzędzie Mirowskiej i w jej najbliższych okolicach znajduje się wiele grot, jednak żadna z nich nie jest udostępniona do zwiedzenia. Ich piękno mogą podziwiać tylko wykwalifikowani grotołazi. Na samej Grzędzie najdłuższa jest jaskinia Sucha. Mierzy 75 metrów. Niestety zalicza się też do bardzo niebezpiecznych. Spotkamy tutaj także schroniska skalne, z których najciekawsza jest stajnia, ale o niej opowiem za chwilę. Wcześniej wspomnę jeszcze o interesujących grotach odkrytych niedaleko stąd, na Bukowej Górze nad Niegową. Są nimi jaskinie Szczelina Piętrowa i Kamienny Grat. Szczelina Piętrowa o głębokości 45 metrów i długości prawie pół kilometra przez długie lata cieszyła się opinią najgłębszej jurajskiej jaskini. Później została zdetronizowana, chociaż wciąż przyciąga grotołazów, dla których stanowi wyzwanie techniczne. Zachowała się też w niej piękna szata naciekowa. Ze Szczeliną Piętrową sąsiaduje Kamienny Grat, jaskinia mniej ciekawa, ale za to z pozostałościami pracy szpaciarzy. Nie przejęzyczyłem się. Szpaciarzy, a nie szmaciarzy. Kim byli szpaciarze? Już wyjaśniam. Pod nazwą szpat występował jeszcze całkiem niedawno znany nam już minerał kalcyt. Na przełomie XIX i XX wieku z pęknięć skalnych i jaskiń wydobywali go, używając prymitywnych metod, właśnie tak zwani szpaciarze. Byli to głównie ludzie z okolicznych wiosek, dla których pozyskiwanie szpatu stanowiło dodatkowe źródło dochodu. Kalcyt przewożono na furmankach do hut szkła, gdzie wykorzystywano go w procesie produkcji. Największym odbiorcą była huta w Zawierciu, ale szpat trafiał także w bardziej odległe rejony, na przykład do słynnej fabryki porcelany w Chodzieży. Mieszkańcy wielu wiosek na Jurze trudnili się szpaciarstwem do końca lat 50. ubiegłego stulecia. Byli oni również w Niegowie, starej miejscowości leżącej u podnóża Grzędy Mirowskiej. To właśnie tam wypożyczyli Państwo ten audioprzewodnik. Warto do Niegowy zaglądnąć, by obejrzeć chociażby kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Ta gotycka budowla została wzniesiona pod koniec średniowiecza, ale później była kilkakrotnie przebudowywana. Wnikliwy turysta dostrzeże w świątyni cechy różnych stylów architektonicznych. To jest gotyku, renesansu czy baroku. Ciekawostką są umieszczone przy wejściu na chór kute drzwi żelazne pochodzące z XVI wieku. Jak przekazuje miejscowa tradycja, wrota te pochodzą z Mirowskiego zamku. Obecnie są wyeksponowane w ścianie tuż za głównym wejściem. Dużo więcej samozaparcia potrzeba, aby zobaczyć jaskinię na plebanii obok kościoła. Wejście do tej kilkudziesięciometrowej dziury w ziemi znajduje się w studni. Ale to propozycja tylko dla grotołazów. Przypominam, że wędrujemy grzędą mirowską, szlakiem Orlich Gniazd. Podczas naszego spaceru minęliśmy najsłynniejszą stajnię w Polsce. Oczywiście chodzi mi o wspomnianą już mimochodem jaskinię o nazwie Stajnia. Z pozoru niczym się ona nie wyróżnia spośród setek innych kilkunastometrowych schronisk skalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ale tylko z pozoru. Przed paru laty wielkim wydarzeniem było odkrycie w niej przez archeologów z Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszych szczątków człowieka neandertalskiego na ziemiach polskich. Z dna jaskini naukowcy wydobyli trzy zęby trzonowe, należące, jak się później okazało, do dwóch dorosłych i jednego młodzieńca, którzy żyli około 50 tysięcy lat temu. Wielka sensacja. Stwierdzono bowiem, że to nie tylko pierwsze kości Neandertalczyka w Polsce, ale i najstarsze w ogóle szczątki człowieka znalezione w naszym kraju. Kim byli Neandertalczycy? Do dziś trwają spory. Jedni uznają ich za naszych przodków, inni twierdzą, że można mówić najwyżej o kuzynostwie. Wyniki ostatnich badań są sensacyjne. Proszę sobie wyobrazić, że my, współcześni ludzie, mamy do 8% materiału genetycznego pochodzącego od Neandertalczyka. Co to oznacza? Że wielu z nas nosi w sobie jakąś jego cząstkę. Powinniśmy wychodzić już z zagajnika. W oddali zobaczymy za chwilę zamek w Bobolicach. Skierujmy się w jego stronę. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdą Państwo do wyznaczonego obszaru. Przypominam, po wyjściu z zagajnika widzimy w oddali na wzniesieniu odbudowany zamek, cel naszej wędrówki. Proszę skierować się na dziedziniec przed zamkową bramę. Znajduje się ona po drugiej stronie tej budowli. A wracając do Neandertalczyków. Byli od nas niżsi i mocniej zbudowani. Zdaje się także, że bardziej wytrzymali. Najstarsze ślady ich obecności, bo szczątki, jak przed chwilą wspomniałem, znaleziono w jaskini Stajnia, na dzisiejszych ziemiach polskich pochodzą sprzed około 250 tysięcy lat i zostały odkryte w także jurajskiej jaskini Biśnik. Trwała epoka lodowcowa, ale czoło samego lodowca odsunęło się już na północ. Trawę skubały tutaj mamuty, nosorożce włochate i renifery. I to one właśnie przyciągnęły neandertalskich myśliwych. Dni wypełniała im pogoń za zwierzyną, schronienie zaś znajdowali w licznych jurajskich jaskiniach. Do czasu. Około 40 tysięcy lat przed naszą erą przywędrowali na Jurę ludzie tacy jak my. No, może nie dokładnie tacy sami, ale bardzo podobni. Całkiem różny od współczesnego był natomiast miejscowy krajobraz, który ciągle jeszcze, mimo kończącej się epoki lodowcowej, przypominał syberyjską tundrę. Pogoda by nam się nie spodobała, ciągłe zimno, a z nieba na przemian padał deszcz lub śnieg. Na szczęście nasi przodkowie potrafili już wytwarzać całkiem zaawansowane narzędzia, głównie kamienne. Byli na swój sposób inteligentni i wrażliwi. Zajmowali się też sztuką, być może tak jak na zachodzie Europy ozdabiali ściany jaskiń malowidłami. Jak ułożyli sobie stosunki z Neandertalczykami? No cóż, jedna z teorii mówi, że to nasi przodkowie przyczynili się bezpośrednio do wyginięcia człowieka neandertalskiego około 30 tysięcy lat temu. Minęły kolejne tysiące lat i zrobiło się cieplej. Lodowiec na dobre cofnął się na północ. Tereny Jury zazieleniły się lasami, w których żyły zwierzęta znane nam i dziś. Z czasem ludzie nauczyli się uprawiać ziemię, a zwierzęta hodować. poszukiwanym towarem, mówiąc językiem współczesnym eksportowym, okazały się krzemienie, które wydobywano i puszczano w obieg po całej Europie. Dlaczego tak ceniono krzemień? Ponieważ był łatwy w obróbce i świetnie nadawał się na ostre siekiery i noże. Kilka tysięcy lat temu na Jurę dotarli przedstawiciele ludności kultury łużyckiej, czyli spokrewnieni z budowniczymi słynnego grodu w Biskupinie na północy Polski. I tutaj wznieśli duże drewniane grodziska, których ślady pozostały na wydatnych wzniesieniach. Osadnictwo na Jurze w tamtych czasach falowało, raz było liczne, następnie prawie zanikało. Warto więc zadać sobie pytanie, od kiedy mieszkają tutaj nasi bezpośredni przodkowie? Cóż, pierwsi Słowianie zaczęli organizować swoje państwa plemienne gdzieś w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. Wtedy wyrosły na Jurze grodziska państwa Wiślan, które miało swój centralny ośrodek w Krakowie. A co było dalej? Jak pamiętają państwo z lekcji historii, wkrótce tereny te opanowali Piastowie, którzy stworzyli państwo polskie. Na niedostępnych białych skałach wznieśli oni pierwsze orle gniazda, zamki, które miały strzec przed najeźdźcami. Swoje warownie postawili też możni panowie, świeccy i duchowni. Ruiny jednej z nich widzieli już państwo w Mirowie, a za moment będziemy podziwiać zamczysko w Bobolicach, zamczysko w pełnej krasie. Dotarliśmy do Bobolic. Nasza trasa prowadziła pomiędzy skałami grzędy mirowskiej. Gdyby wierzyć legendzie, Mirów z Bobolicami łączy też przejście podziemne. Proszę posłuchać. Dawno, dawno temu żyli dwaj parający się rycerskim rzemiosłem bracia Miro i Bobol. Darzyli się naprawdę braterską miłością, dlatego nawet swoje zamki zbudowali tak, by móc się często widywać po dwóch stronach skalnej grzędy. Razem wyprawiali się na wojny, sprawiedliwie dzieląc się później zdobytymi łupami. Wspólnie polowali i ucztowali. Złoto, drogie kamienie, cenne przedmioty gromadzili w wykopanym na ich polecenie podziemnym tunelu łączącym obydwa zamki. Zdarzyło się jednak, że bracia przywieźli z wojny niezwykłą zdobycz, piękną niewiastę, którą oczywiście nie mogli się podzielić. Zagrali więc o nią w kości. Wygrał Bobol, który ukrył brankę wśród swoich największych skarbów. Na jej straży postawił czarownicę, której zawsze towarzyszył diabeł wcielony w psa. Serce jednak nie sługa. Miro również zakochał się w dziewczynie, zresztą z wzajemnością. Kochankowie spotykali się pod nieobecność Bobola, kiedy czarownica odlatywała na sabat na Łysej Górze. Niestety nadszedł tragiczny dzień. Bobol niespodziewanie powrócił do zamku i nakrył kochanków na czułych uściskach. Wściekły przebił brata jednym pchnięciem miecza, a dziewczynę żywcem zamurował w podziemiach. Sam, pogrążony w rozpaczy, wkrótce zginął na murach zamku, rażony piorunem. Odtąd duch białej damy ukazuje się w bobolickim zamku od czasu do czasu. Tyle legenda. A co mówią historycy o jego początkach? Co ciekawe, potwierdzają, że kiedyś Mirów z Bobolicami faktycznie łączyła ścisła więź, tyle że militarna. Według tej koncepcji w XIV wieku jedna strażnica wspomagała drugą w jej obronnej roli. Już wtedy były Bobolice ważnym punktem na mapie wojskowej Królestwa Polskiego. Król Kazimierz Wielki kazał tu wznieść na wyniosłej skale potężną wieżę obronną o średnicy 9 metrów i grubości murów sięgającej 1,5 metra. Pod koniec XIV wieku zamek trafił w ręce spiskującego przeciw królowi Władysławowi Jagielle księcia Władysława Opolczyka. Został mu więc zbrojnie odebrany. Po kolejnych 100 latach Właścicielami Bobolic zostali Krezowie, którzy władali tymi okolicami przez mniej więcej 150 lat. Po nich nastali jeszcze Myszkowscy i Męcińscy. Zamek zniszczał podczas wojen w połowie XVII wieku, ale opuszczono go dopiero pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej. Znamienne, że kiedy król Jan III Sobieski w 1683 roku szedł tędy na Wiedeń na wielką bitwę z Turkami, nie chciał już korzystać z gościny w zaniedbanych zamkowych komnatach i wolał nocleg w namiocie rozstawionym u podnóża rezydencji. Przez długie dziesięciolecia XIX i XX wieku można było w Bobolicach podziwiać tylko malownicze ruiny. Do momentu, kiedy pojawił się pomysł odbudowy. Proszę spocząć na ławeczce przed zamkiem, a ja opowiem Państwu, jak podniesiono go z ruin. W latach 90. ubiegłego wieku właścicielami Bobolic, a później także całej Grzędy Mirowskiej wraz z zamkiem, zostali przedstawiciele rodziny Laseckich. Postanowili oni przywrócić warowni dawną świetność. Po latach mogą Państwo oglądać efekt ich pracy. Na skalnym cyplu znajduje się zamek górny, wymurowany, tak jak pierwowzór, z kamienia wapiennego. Najwyżej wznosi się cylindryczna, narożna wieża, dawny stołup, czyli baszta ostatniej obrony. Niżej widzimy mury obwodowe zamku dolnego z wieżą bramną. Do niego wkracza się po drewnianym pomoście przerzuconym nad suchą fosą. Turystom udostępniono zamkowe wnętrza. Można więc zaglądnąć do komnat i przyjrzeć się zgromadzonym tam eksponatom. Odbudowany zamek w Bobolicach przyciągnął już także uwagę filmowców. Warownia zagrała w teledysku promującym animowany film Disneya pod tytułem Merida Waleczna. Nie znają Państwo? Proszę zapytać o niego dzieci. I jeszcze jedno. W pobliżu zamku znajdą Państwo wielką atrakcję krajobrazową, tak zwaną Bramę Laseckich. Pod tą nieoficjalną nazwą występuje nie żaden zabytek architektoniczny, ale liczący około 100 milionów lat ostaniec wapienny ukształtowany w szczególny sposób. Kiedyś znany był pod wiele mówiącym mianem Czarciego Mostu. Co ciekawe, podczas usuwania zarośli odkryto kamienne schody, które prowadziły przez Czarci Most do zamku, z wsi leżącej u podnóża wzniesienia. Powoli kończy się moja opowieść. W drogę powrotną do Mirowa proponuję udać się ścieżką biegnącą od strony północnej u podnóża Grzędy Skalnej. Przed godziną mieliśmy okazję podziwiać z wysokości uroki okolicznych miejsc. Wszystko to, co mieliśmy okazję usłyszeć na temat skałek, dróg wspinaczkowych, miejsca znalezienia zębów neandertalczyków, będziemy mogli zobaczyć z bliska. Przy odrobinie szczęścia spotkamy pasjonatów wspinaczki. Na pewno udzielą nam informacji na temat sprzętu, którego używają. Można także będzie popatrzeć na ich wyczyny. Wieczorem proszę nie przestraszyć się fruwających nietoperzy. Czy to gacek, nocek czy podkowiec szybko przeleci i, słowo daje, nie wkręci się nikomu we włosy. Ten ssak jest tak popularny w tym terenie, że znalazł poczesne miejsce w logo Związku Gmin Jurajskich, dzięki którym między innymi powstał ten audioprzewodnik. W tym miejscu pożegnam się z Państwem. Zachęcam do zwiedzenia zamków i korzystania z wszelkich oferowanych tutaj form aktywnego wypoczynku. Poznali już Państwo fragment szlaku Orlich Gniazd. A przecież Bobolice przecina także pieszy szlak Zamonitu, szlaki rowerowe oraz transjurajski szlak konny. Atrakcji do wyboru, do koloru. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.